niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TRWAM i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami dzisiejsze nasze spotkanie dokonujące się w ramach rozmów niedokończonych. Temat dzisiejszych rozmów: kapelani katyńscy. Bardzo gorąco i serdecznie pragnę przywitać gości naszego dzisiejszego spotkania. Jest z nami pani dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Ksiądz pułkownik Straży Granicznej dr Zbigniew Kępa, kapelan Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, dziekan Straży Granicznej. Szczęść Boże, witamy Szczęść serdecznie, Boże. Księże. I pan dr Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Witamy serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże. Kapelani katyńscy, pani doktor, temat to temat, który wyznaczyliśmy sobie na nasze dzisiejsze spotkanie, ale abyśmy podjęli kolejne ważne wątki i sprawy związane z tym tematem, chcielibyśmy na samym początku poprosić panią doktor o właściwe osadzenie nas w realiach historycznych, po jakiej historycznej mapie, jakim czasie i wydarzeniach poruszamy się, dotykając dzisiaj tematu kapelanów katyńskich.
1939 rok i agresja faszystowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę. Obrońcy polskich granic, dostając się do niewoli sowieckiej, przechodzili przez obozy przejściowe, a następnie trafiali do obozów specjalnych NKWD. Obozy specjalne w Kozielsku, Starobielsku i ten obóz, w sumie najsroższy, znajdujący się na jeziorze Seliger, to były monastery. Zdesakralizowane oczywiście przez władze komunistyczne. W tych monasterach zostali osadzeni zarówno policjanci, Straż Graniczna, inne formacje, polscy oficerowie, przedstawiciele ponad 44 profesji. Do niewoli razem z nimi szli również kapelani. Należy podkreślić, że często była to droga wyboru. Na przykład kleryk Drabczyński założył na siebie pelerynę. Nie starał się uniknąć pójścia do niewoli razem z żołnierzami walczącymi o Polskę. Trafiając do niewoli, dzielili z pozostałymi jeńcami, tak nazywanymi jeńcami, wszystko, co składało się na życie obozowe. Dzielili głód, wszystkie niewygody, rozmaite choroby, przebywanie w przeludnionych pomieszczeniach i zimno. Zimno na przykład wiejące od jeziora Seliger, które jeszcze pogłębiało to odczucie chłodu. W pierwszych tygodniach, należy to podkreślić, było wielkie odczucie tragedii z powodu utraty niepodległości. Odczucie lęku o los najbliższych. Nie tylko o swój los, o los najbliższych. Były to bardzo trudne dni. W tych trudnych dniach wielka rola spoczywała na kapelanach, którzy i innych duchownych, bo tutaj też trzeba to podkreślić, którzy byli razem z tymi, którzy byli w tej niewoli. Takim przełomowym momentem, można powiedzieć, był 11 listopada 1939 roku i msza odprawiona przez księdza Aleksandrowicza. Wówczas przez zacytowanie, osadzenie słowa o dzieweczce, która nie umarła, ale śpi, przedstawienie jej jako alegorii Polski, która choć teraz nie jest wolna, ale wolną być może, podniosło ducha tych, którzy podupadli, którzy tracili nadzieję. Oficerowie odzyskali jak gdyby swoją godność, zrozumieli, że muszą pozostać sobą, wbrew warunków, do których trafili. Godzina 21 to godzina apelu Jasnogórskiego, godzina też kultywowana, można powiedzieć, w obozach specjalnych, godzina ciszy. Pomimo wielu głosów, tak zwanego cyrku na skutek stłoczenia, była to godzina 5 minut, kiedy rozmowy cichły, godzina modlitwy, refleksji, dla niektórych łączności z bliskimi. Kapelani katyńscy wraz z tymi, którzy zostali uwięzieni, zgodnie z decyzją 5 marca 1940 roku, decyzją Biura Politycznego KCWKPB, zostali skazani na zagładę. Podzielili los wszystkich innych. Należy podkreślić, iż władze sowieckie w sposób szczególny znali ich wartość, tak to można określić. Co mam na myśli? Wiedzieli o ich działalności, o tym, że są zaprzysięgłymi wrogami tego systemu, jak określono to w tak zwanej decyzji katyńskiej. A żeby stłamsić tego ducha jeńców, przed Wigilią 1939 roku jeńcy zostali odłączeni od pozostałego grona jeńców. 2 marca przez Butyrki trafili do innych obozów, to znaczy na przykład kapelani z Kozielska zostali wywięzieni do obozu na jeziorze Seliger, do Ostaszkowa. Natomiast na przykład kapelani ze Starobielska trafili do dyspozycji NKWD w Smoleńsku. De facto trafili na rozstrzelanie. To już było wcielenie tej decyzji katyńskiej w życie. Z tym się wiąże pytanie, czy wszystko wiemy o tych wydarzeniach. Katyń jest bowiem takim symbolem dokonanej zbrodni. Symbolem dlatego, że w 1943 roku po raz pierwszy zostały przeprowadzone ekshumacje i wówczas odkryto doły katyńskie, doły śmierci. Tych, którzy byli odkryci, przenoszono do tak zwanego cmentarza PCK. Nie wszystkie doły jednak zdołano ekshumować. Został na przykład dół numer 8. Z niego podniesiono tylko 10 szczątków, które przeniesiono do pozostałych. Było to już lato. Niemcy przerwali prowadzone ekshumacje, uzasadniając to temperaturą, rozmaitymi insektami, które zaczęły się rozwijać. Prace przerwano. Do tych prac już nie powrócono. Do tych prac powrócono dopiero podczas kolejnych już ekshumacji prowadzonych przez stronę polską. Niestety w tym dole numer 8 podczas tych ekshumacji nie znaleziono już szczątków, które pozostały. O tych szczątkach dowiedzieliśmy się w 2000 roku jako o tak zwanej mogile numer 9. Ta mogiła została odkryta w Katyniu w 2000 roku przez robotników rosyjskich przeprowadzających kładących kabel elektryczny do polskiego cmentarza, który musiał powstawać na cmentarzu, gdzie złożono te odnalezione szczątki. Podczas tych prac odkryto 9 szczątków ludzkich. Jest to potwierdzone nawet przez prokuraturę rosyjską, przez dokument podpisany przez prokuratora Kowaliowa. Wówczas znamy też rozmowę przeprowadzoną między prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem, ze strony polskiej prezydentem Kwaśniewskim. Te prace nie zostały wówczas podjęte. Kto może spoczywać w tym dole? W tym dole mogą spoczywać, jak niektórzy historycy mówią, właśnie kapelani. Tych 9, których nie odnaleziono. Odnaleziono tylko niektórych. Mogą też spoczywać, może też spoczywać 9 osób wziętych na śledztwo do Smoleńska. Plus tam 2 osoby do szpitala psychiatrycznego. Ale może ten dół być tylko fragmentem tej większej mogiły, o której mówiłam, tej mogiły numer 8, której to szczątków, które tam spoczywały, nie odnaleziono. To mówi tylko o tym, iż nie wszystko wiemy o zbrodni katyńskiej. Wiele dokumentów nadal nie znamy. Nie znamy tych, którzy spoczywają na przykład na Białorusi, tych, którzy spoczywają w Chersoniu. Nie znamy też tych, którzy spoczywają w tej odkrytej mogile. Od tego 2000 roku tych prac nie podjęto. W 2021 Biuro Poszukiwań i Identyfikacji wnioskowało do strony rosyjskiej przy pomocy polskiego MSZ-u o możliwość przeprowadzenia prac poszukiwawczych, ekshumacyjnych, godnego pochówku tych szczątków. Niestety do tej pory nie udzielono odpowiedzi. Jest to tylko przykład. Przykład tego, iż o Katyniu nadal wiele nie wiemy. Nie wiemy wiele o ofiarach tej zbrodni. Nie znamy wszystkich z imienia i nazwiska kapelanów, którzy zostali straceni w wyniku decyzji 5 marca 1940 roku.
Dziękuję ślicznie pani doktor. Księże pułkowniku, kapelani katyńscy to tytuł naszego dzisiejszego spotkania. No właśnie, dlaczego akurat w taki sposób dookreślamy tych, którzy pełnili swoją posługę w Wojsku Polskim?
Rzeczywiście sam tytuł kapelani katyńscy może zaskakiwać, gdyż byli to kapelani wojskowi. Często byli to kapelani, którzy pełnili już służbę od 1918 roku, czy później. Byli też duchowni, którzy zostali zmobilizowani przed wrześniem 1939 roku, ale wcześniej byli oni po przeszkoleniu wojskowym, a więc ze stopniem i byli przygotowywani na wypadek wojny i zostali zmobilizowani. A więc to jest kolejna kategoria właśnie tych duchownych. Byli także właśnie duchowni, którzy na przykład byli kapelanami w 1920 roku, później pełnili różne funkcje w diecezjach, czy na przykład byli zaangażowani jako kapelani więziennictwa i oczywiście zostali zmobilizowani w 1939 roku. Natomiast ten tytuł kapelani katyńscy, on ma szczególnie odniesienie do tego, co działo się po 17 września, a więc do ich posługi, która była w obozach, którą oni podjęli w tych obozach wobec oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i innych formacji, bo ci właśnie kapelani nie przestali pełnić swojej posługi i dlatego też mówimy o nich właśnie jako o kapelanach katyńskich, a więc o tych, którzy mieli no, i odegrali, jak widzimy, bardzo ważną rolę w tym właśnie środowisku, w obozach dla polskich żołnierzy, funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w tym czasie.
Księże pułkowniku, naszemu spotkaniu towarzyszy także książka W obliczu Boga ślubuje ojczyźnie, rzecz o kapelanach katyńskich. Warto także o tej książce, która jest no, swoistego rodzaju zbiorem tych wszystkich, którzy byli kapelanami katyńskimi, powiedzieć.
Na pewno. Ekspertem, można powiedzieć, jest pan Łukasz z tego względu, że on od początku do końca towarzyszył powstaniu tej książki, ale jeszcze jakie były no, wydarzenia, które poprzedzały powstanie tej książki, to myślę najlepiej pan Łukasz odpowie.
Bardzo proszę, panie prezesie.
Jeżeli chodzi o książkę, to jesteśmy bardzo wdzięczni Polskiemu Radiu Rzeszów, że ona powstała. Jest to zwieńczenie 2 lat ciężkiej pracy, którą przeprowadziła pani redaktor Anna Leśniewska. Otóż w dobie pandemii, kiedy nie można było kontaktować się bezpośrednio, kapelani katyńscy stali się przedmiotem cyklu rozmów, które przeprowadzała pani redaktor. Dzwoniąc do rozmówców, krewnych, rodzin, historyków i każda audycja była poświęcona osobnej postaci. I w ubiegłym roku cykl rozmów dobiegł końca, jednak władze Polskiego Radia Rzeszów postanowiły, iż mając tak bogaty materiał i dźwiękowy, i ilustracyjny, trzeba tych, którzy przygotowali polskich żołnierzy na ich Golgotę, na ich Wielki Tydzień, jak to ujął pięknie świętej pamięci ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, wyeksponować społeczeństwu, tak żeby obrazem i dźwiękiem przedstawić ich Polakom. I właśnie jest to dzieło i w najbliższy wtorek w Muzeum Katyńskim w Warszawie serdecznie wszystkich zapraszamy na promocję tej książki o godzinie 11:00. Będą rozmówcy, będą autorzy i liczymy, że spotkamy się i będziemy propagować kapelanów katyńskich.
Z tego co wiem, to nie jedyna publikacja, która mówi o kapelanach katyńskich.
Nie. Od 2018 roku, kiedy powołano do życia Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, ukazało się już około 10 publikacji. Ukazały się książki dedykowane poszczególnym kapelanom katyńskim. Księdzu Suchcickiemu, księdzu Ziółkowskiemu, księdzu Czemerajdzie, księdzu Janasowi, księdzu Niwie. To była pierwsza publikacja taka, która została wydana. Również księdzu Kątkowi, a w tym roku ukazała się książka kilka tygodni temu poświęcona księdzu doktorowi Edmundowi Nowakowi.
Panie prezesie, Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, proszę powiedzieć, jaką działalność prowadzicie? Był trudny czas rzeczywiście po 1945 roku, gdzie cała prawda o zbrodni katyńskiej była, kolokwialnie mówiąc, podmieciona pod dywan i nic nie można było o niej powiedzieć. Po roku 1989 także różnego rodzaju zawirowania, które były obecne przy wyjaśnianiu zbrodni katyńskiej, powstaje Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich. Jaką działalność podejmujecie?
To trzeba sięgnąć do genezy. Po 1945 roku pierwszymi kustoszami pamięci kapelanów katyńskich były rodziny. Często z narażeniem bezpieczeństwa tych, którzy przetrwali II wojnę światową, kultywowali pamięć o swoich bohaterach. Z czasem ta pamięć zaczęła żyć życiem lokalnym. Nie tylko rodziny, ale i społeczności lokalne zajęły się sylwetkami swoich bohaterów. W 2010 roku powołano do życia wolontariat katyński, którego celem było gromadzenie materiałów do biografii poszczególnych kapelanów katyńskich. Rok 2018 natomiast to sformalizowanie tych działań społecznych i zawiązanie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, które posiada zarówno państwową, jak i kościelną osobowość prawną nadaną przez księdza biskupa Józefa Gustka, ówczesnego biskupa Polowego. Od tego czasu nasze stowarzyszenie zajęło się propagowaniem społeczeństwu postaci kapelanów katyńskich. Trzeba tutaj podkreślić, że nie mówimy tylko o kapelanach rzymskokatolickich, gdyż duchownych wyznania rzymskokatolickiego było 26. 24 księży oraz 2 kleryków sanitariuszy. My również przybliżamy społeczeństwu pamięć o kapelanach prawosławnych. W tym roku w kwietniu w Katedralnej Cerkwi Prawosławnej w Warszawie została odsłonięta tablica dedykowana właśnie 3 duchownym wyznania prawosławnego. Również czcimy pamięć 2 duchownych ewangelickich, jak również duchownego grekokatolickiego i w tej grupie był jeden rabin, naczelny rabin polski Baruch Steinberg. Także nasze stowarzyszenie w tym aspekcie upamiętniania, możemy powiedzieć, jest w pełni ekumeniczne.
Panie prezesie, szanowni państwo, ważny element dotyczący upamiętniania. To, co pan prezes zaznaczył, myślę, niesamowite jest to rzeczywiście, że to rodziny, te środowiska lokalne, związane z kapelanami katyńskimi, no stali się rzeczywiście tymi takimi mocnymi ośrodkami, w których ta pamięć przetrwała, bo warunki były przecież niesprzyjające. Tak jak mówiliśmy, po 1945 roku nic o zbrodni katyńskiej nie można było oficjalnie powiedzieć, ale także Kościół znalazł się w trudnej sytuacji, księże pułkowniku, zlikwidowany między innymi ordynariat Wojska Polskiego.
Jeżeli chodzi właśnie o przywracanie pamięci, rzecz bardzo ciekawa, bo w niektórych miejscach zupełnie zatraciła się pamięć o duchownym, który pochodził z tej miejscowości i odbył prymicję nawet, przyjeżdżał jako kapłan, jako kapelan. Tu można wspomnieć choćby Rudnik nad Sanem, gdzie dopiero później wskutek i działań właśnie stowarzyszenia, szczególnie pani Tarkowskiej z wolontariatu katyńskiego, też i pani Anity Gietki, która tam właśnie mieszka, dopiero udało się odkryć losy księdza, kapelana związanego właśnie z tą miejscowością. Ale taką sytuację też mieliśmy bardzo ciekawą w Kalwarii Pacławskiej. W Kalwarii Pacławskiej powstało pierwsze upamiętnienie wszystkich kapelanów katyńskich w postaci Alei Dębów Katyńskich, w postaci tablicy. I nie wiedzieliśmy wtedy, że z tej miejscowości pochodzi ksiądz Urban. Ksiądz Urban, który właśnie urodził się w tej właśnie parafii. Co więcej, oczywiście chodził do sanktuarium Kalwarii Pacławskiej, bo to był jego kościół. Natomiast zupełnie społeczność lokalna wskutek tych zmian, które były po II wojnie światowej, zatraciła nawet świadomość, że taki duchowny pochodził z parafii. Myśmy dopiero później powiązali akurat tę osobę z miejscem, z Kalwarią Pacławską, bo odnaleźliśmy też i właśnie dokumenty, które świadczyły o tym, z jakiej miejscowości pochodzi, a pochodził z Pacławia. A to jest miejscowość, która należy do Kalwarii Pacławskiej. Dzięki temu przywróciliśmy pamięć właśnie o kapłanie, który pochodził z tej miejscowości. No, powiem, że w tej chwili w Kalwarii Pacławskiej to rzeczywiście jest, co roku spotykamy się na upamiętnieniu, które jest w niedzielę po Bożym Ciele. I rzeczywiście to upamiętnienie przyciąga wielu pielgrzymów, którzy przybywają do Kalwarii Pacławskiej, także oczywiście samych parafian, którzy mogli dowiedzieć się, że jeden z kapelanów katyńskich pochodził właśnie z tej miejscowości. Takie niekiedy są właśnie ciekawe losy, jeżeli chodzi o odkrycie jakichś powiązań z miejscowościami, z których oni pochodzili, czy z miejscowościami, gdzie pełnili swoją posługę duszpasterską.
Bardzo proszę.
Jeżeli można nawiązać do tego, co mówił pan prezes. W obozach specjalnych był wielki głód modlitwy. Na mszach zabronionych, cichych mszach odprawianych przez kapelanów gromadzili się wierni rozmaitych wyznań. Znane są wspomnienia na przykład obecnie już księdza profesora, wówczas kleryka Musielaka, o wspomnieniach dotyczących wspomnień tych cichych mszy i towarzyszącemu temu przeżyciu. Ksiądz Musielak oczywiście później również świadczył w tej Polsce, kiedy te lata były tak trudne w tej nowej Polsce, o prawdzie Katynia. Opowiadał się za tymi, którzy byli uważani za antykomunistów. bo mówimy tutaj o kapelanach katyńskich, nie sposób też nie wspomnieć o księdzu Niedzielaku, uważanego za ostatnią ofiarę Katynia. To kapłan, który w 1944 roku przewoził tak zwany depozyt katyński do Krakowa. Później przy parafii świętego Boromeusza w Warszawie tworzył to upamiętnienie, który w 1989 roku został zamordowany przez nieznanych sprawców. Także ten Katyń i jego konsekwencje daleko wykraczają poza ten czas zbrodni.
Bardzo również trudny czas i okoliczności, pani doktor, do prowadzenia jakichkolwiek badań, więc i udało się zebrać dosyć dużo materiału historycznego w sprawie działalności kapelanów katyńskich, bo przypomnijmy rzeczywiście ten rok, ten czas po roku 45, ale tak jak słyszymy teraz i po roku 89 wcale nie było łatwiej, jeżeli chodzi o wyjaśnianie zbrodni katyńskiej. Bardzo proszę, księże pułkowniku.
Ja może zilustruję to jednym przykładem. Mianowicie w 2007 roku odbyła się uroczystość podniesienia czy awansowania Katyńczyków na wyższe stopnie wojskowe czy właśnie służbowe. I właśnie wtedy była dostępna lista tych, którzy zostali zamordowani, którzy mieli zostać już podniesieni i awansowani. I właśnie wtedy na tej liście zaznaczono także duchownych, a więc były adnotacje, że to jest ksiądz. Dla mnie było to podstawą, żeby z tych list wydobyć imiona i nazwiska duchownych. Co więcej, żeby spróbować na podstawie ksiąg cmentarnych, które zostały opublikowane po roku 2000, zrobić jakieś krótkie biogramy tych właśnie duchownych. I rzeczywiście z wielkim trudem napisałem taki artykuł, który miał kilkanaście stron o tych właśnie postaciach i to nie o wszystkich. A więc to była cała wiedza, jaką wtedy, można powiedzieć tak, ordynariat polowy dysponował odnośnie księży zamordowanych w Katyniu, a więc duchownych wojskowych. Wiedza naprawdę niewielka wtedy, w tamtym czasie, w roku 2007, też obarczona różnymi pomyłkami. Natomiast teraz, po tych latach, to mamy opracowane bardzo dokładnie biogramy księży kapelanów, udokumentowane ich życie, ustalone miejsce, z jakich parafii, z jakiej miejscowości pochodzili, jakie seminaria kończyli, gdzie byli duchownymi. Naprawdę jest ogromny postęp, bo teraz o tych postaciach wiemy naprawdę wiele. A więc rok 2007, a obecny, no to właśnie ogromny postęp tej właśnie wiedzy o tych duchownych zamordowanych w Katyniu i w innych miejscach.
Czy zostali, księże pułkowniku, odkryci wszyscy, czy nie możemy jeszcze postawić jakiejś takiej spinającej klamry, że znamy już wszystkich kapelanów katyńskich?
Myślę, że pani Ewa nam powie, bo najlepiej zna, jeżeli chodzi o właśnie tą problematykę właśnie odkryć i ewentualnie stopnia naszej niewiedzy, jeżeli chodzi właśnie o duchownych, czy też o innych Katyńczykach.
Na pewno kropki nie należy stawiać. Bardzo daleko od niej jesteśmy. Ze wspomnień znamy nazwiska tych, którzy nie zostali wymienieni w żadnych dokumentach. Badania ciągle trwają. Ja już nadmieniłam, iż nie znamy listy białoruskiej. Nie znamy nazwisk tych, którzy spoczywają w Chersoniu zgodnie z decyzją katyńską. Nie znamy wszystkich, którzy spoczywają w Charkowie. Bardzo wiele jeszcze czeka na historyków, na wszystkie osoby, którym dojście do prawdy leży, że tak powiem, na sercu. Można wręcz powiedzieć, że walka o prawdę ciągle trwa. Walka o odkrycie archiwów, o uzyskanie dostępu do wszystkich dokumentów.
I do tego jeszcze nie sprzyja fakt, że czas upływa, prawda? To jest także ten element. Panie prezesie, chciałbym powrócić jeszcze do sprawy upamiętnień. Te upamiętnienia także mają miejsce poza granicami ojczyzny, co świadczy o tym, że pamięć o kapelanach katyńskich jest żywą pamięcią.
Zgadza się. Pamięć o kapelanach katyńskich jest żywą i pamięć o kapelanach katyńskich się rozwija. W tym roku w maju zostały odsłonięte dwie tablice, pierwsze tablice w Stanach Zjednoczonych. W Bazylice Świętego Jacka w Chicago oraz w ośrodku polonijnym w Yorba Linda w aglomeracji Los Angeles. Jeżeli chodzi o Chicago, to korzystając z okazji chciałbym Polonię chicagowską zaprosić. Jutro o godzinie 12:30 będzie msza poświęcona właśnie w intencji kapelanów katyńskich i odbędzie się uroczysty koncert patriotyczny. Także kto może w Chicago, zapraszamy do Bazyliki Świętego Jacka. Bardzo dziękujemy za życzliwość księdzu proboszczowi Stanisławowi. Dziękujemy pani Ani, która jest naszym członkiem w Chicago i która to wszystko organizuje. Również trzeba podkreślić, że pamięć o kapelanach katyńskich rozwija się w regionach Polski, które do 1945 roku były poza granicami Polski. Mam tu na myśli tak zwane ziemie odzyskane. Są już pierwsze upamiętnienia na Dolnym Śląsku, w sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu. W ubiegłym roku została odsłonięta tablica upamiętniająca kapelanów katyńskich. Również pracujemy nad tym, ażeby we Wrocławiu powstało upamiętnienie oraz w Krzeszowie, w znanym pięknym sanktuarium wpisanym na listę UNESCO. Rokrocznie jest kilka miejsc w Polsce, które staramy się naznaczyć tablicą pamiątkową. Są to zarówno miejsca związane z kapelanami katyńskimi, z ich posługą, z pochodzeniem z danych stron, jak również małe, lokalne sanktuaria, gdzie jest zapotrzebowanie, gdzie społeczność potrzebuje nowych bohaterów, nowych świętych, bo celem naszej działalności też jest doprowadzenie do procesu beatyfikacji kapelanów katolickich, którzy przez rodzinę katyńską warszawską w 2009 roku zostali zgłoszeni jako kandydaci do procesu męczenników wschodu. Nam jako stowarzyszeniu chodzi również o to, ażeby kapelani katyńscy łączyli środowiska katyńskie w Polsce. Otóż mówiła pani doktor, że w 1939 roku w grudniu kapelanów wywieziono. Zgadza się, wywieziono z obozów, żeby osłabić morale jeńców. Jednak nie wywieziono wszystkich. Mamy przykład Kozielska. Został ksiądz Ziółkowski, który był w tym czasie w karcerze za pełnienie praktyk zakazanych religijnych oraz został nierozpoznany ksiądz Mikołaj Cichowicz z diecezji płockiej. I teraz wiemy, my, katolicy, kiedy odchodzi bliska nam osoba. Staramy się zapewnić jej łączność duchową i żeby przed śmiercią była pojednana z Bogiem, przede wszystkim wyspowiadana. I tych dwóch kapelanów w Kozielsku było tam ponad 4000 katolików przed Wielkanocą 1940 roku właśnie wypełniło tą misję. I to jest właśnie przykład na słowa księdza profesora Dzwonkowskiego. Oni przygotowali na śmierć tych, którzy z nimi byli. Sami również ponieśli z nimi śmierć. I dla rodzin katyńskich jest to przykład, jaka jest rola kapelanów katyńskich. Oni spowiadali waszych dziadków, waszych ojców i prosimy rodziny katyńskie, żeby wspierały naszą działalność.
Ważny także aspekt, księże pułkowniku, czasu mamy już niewiele, a tak sobie myślę także o współczesnych kapelanach wojskowych. Myślę o tych kapelanach katyńskich, no i szerzej rzeczywiście o roli i znaczeniu, tak jak pan prezes powiedział, obecności kapłanów w wojsku. Przecież to takie wielopłaszczyznowe zadania, które się otwierają w różnych okolicznościach, często tych trudnych i dramatycznych.
No, dla nas to przede wszystkim przykład jest, aby żołnierzem czy funkcjonariuszem być do końca, a więc do czasu, kiedy on potrzebuje naszej obecności. Dlatego też księża kapelani są na misjach wojskowych, zagranicznych i pełnią ważną tam rolę w gronie wojskowych, którzy wypełniają często trudne zadania poza granicami państwa. Tak samo jesteśmy wśród funkcjonariuszy, którzy są na, choćby teraz na wschodniej granicy i borykamy się z problemem choćby nawet uchodźcem na granicy polsko-białoruskiej, ale też mamy do czynienia z uchodźcami wojennymi na granicy polsko-ukraińskiej. A więc tam też duchowni są też właśnie po to, aby wspierać tych, którzy tam wykonują no, bardzo ważne zadania na rzecz naszej ojczyzny. Także kapelani katyńscy dla współczesnego pokolenia księży kapelanów rzeczywiście są ważnymi wzorami, ważnym punktem odniesienia i właśnie przesłanie ich życia jest właśnie takie, aby być z żołnierzem właśnie wtedy, kiedy on potrzebuje naszej obecności, czyli zawsze.
Panie prezesie, rozumiem, że w dalszym ciągu jesteście otwarci na różnego rodzaju dokumenty, świadectwa, że cały czas proces gromadzenia różnego rodzaju potrzebnych dokumentów trwa. Wspomnieliście państwo o tej cyklicznej audycji, która miała miejsce w Radiu Rzeszów, o tej publikacji, którą mamy dzisiaj w studiu, ale może są w tym momencie również i z nami widzowie telewizji Trwam, czy też słuchacze Radia Maryja, którzy znają historię swoich rodzin i są tam jeszcze osoby, o których może jeszcze niewiele wiemy. Gdzie należałoby się zwrócić? W jaki sposób można się z państwem skontaktować, żeby te cenne relacje, czy też może jakieś dokumenty, pamiątki po prostu nie przepadły?
Jeżeli chodzi o kontakt z nami, mamy stronę internetową, jesteśmy w mediach społecznościowych, kontakty do nas są i można do nas pisać, można do nas dzwonić i nowe dokumenty de facto odnajdują się ciągle. Nie tak dawno był telefon właśnie z Rudnika nad Sanem. Zmarła starsza pani. I sprzątając materiały, odkryto pamiątkę po księdzu Bronisławie Szwedzie, de facto o którym artefaktów żadnych nie posiadaliśmy dotychczas. Nie tak dawno temu też miałem telefon, podobny przypadek w Skierniewicach, odnaleziono nowe zdjęcia księdza Chomy. Także to się dzieje cały czas i kontakt z nami poprzez media społecznościowe, jesteśmy otwarci, prosimy, gdyż mamy bardzo dobrze już opracowane biografie, jednak każde nowe odkrycia dodaje szczegóły, poprawia też błędy, które w nich się znajdują. Również jesteśmy otwarci na nowe miejsca, w których moglibyśmy upamiętniać kapelanów katyńskich, zarówno w kraju, jak i za granicami. Miejsca tam, gdzie kapelani katyńscy pracowali, ale również myślę tutaj o Polsce zachodniej i Polsce północnej, gdzie takich upamiętnień jest bardzo mało, gdyż są to tereny, które do II Rzeczpospolitej nie należały do Polski, a wiemy, że te tereny zamieszkuje społeczność kresowa. Kapelani katyńscy przed II wojną światową działali na Kresach, na ziemiach, które obecnie są w granicach Ukrainy i Białorusi. Tam nie możemy ich upamiętnić, chociaż mamy zgodę księdza arcybiskupa Mokrzyckiego na tablicę upamiętniającą kapelanów katyńskich we Lwowie. I takie upamiętnienie miało być w tym roku na jesieni, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację czekamy i wierzymy, że jak najszybciej będzie ono możliwe.
Dzisiaj niestety tę pierwszą część naszego spotkania musimy już zakończyć. Państwa bardzo gorąco zapraszam do Radia Maryja na godzinę 21.30. Będzie tam więcej czasu, aby o kapelanach katyńskich porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję gościom naszego dzisiejszego spotkania. Z nami jest pani dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, ksiądz pułkownik Straży Granicznej, dr Zbigniew Kępa, kapelan Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, dziekan Straży Granicznej i pan dr Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.